Rozdział drugi. Przedstawienie sprawy. Pochłaniając ciasteczka i mleko, które przygotowała dla mnie ciocia Lu, nie byłem zbyt rozmowny. Lu słyszała już o tym, że panna Williams tak po prostu odeszła, przez co w naszej szkole zabrakło nauczyciela w samym środku semestru.
Wielka szkoda, zauważyła.
Odniosłem jednak wrażenie, że zaczęła powtarzać to, co mówili inni w okolicy, bo nagle przerwała, zamilkła na moment i zamyśliła się. Po chwili odezwała się ciszej, jak gdyby poufałym tonem.
Moim zdaniem to ekscytujące, że panna Williams wreszcie zdecydowała się wyjść za mąż za człowieka, który był jej przyjacielem od tylu lat, co musiało wymagać od niej odwagi. Mam wielką nadzieję, że będą razem szczęśliwi.
Zwróciła wzrok na stojący na kominku ferrotyp jej własnego ślubu. Ja również na niego zerknąłem. Nawet sztywna poza nie była w stanie ukryć blasku w oczach cioci Lu i triumfu w spojrzeniu wujka Nata. Oczy Lu zaszły mgłą, po czym potrząsnęła głową i powiedziała cicho.
Szkoda tylko, że to wszystko stało się w samym środku roku szkolnego.
Mimo to wiedziałem, że ciocia Lu była gotowa wybaczyć pannie Williams jej małe wykroczenie przeciwko zachowaniu przystającemu nauczycielce. Lu wstała.
Cóż, z pewnością nie potrwa to zbyt długo,
powiedziała, jak gdyby chciała mnie pocieszyć.
Rada szkoły zwołała już spotkanie. W mgnieniu oka pojawi się nowy nauczyciel.
Wyciągnęła rękę i poklepała mnie po ramieniu. Spróbowałem przywołać na twarz wyraz smutku i przełknąłem resztkę mleka. Lepiej zabiorę się do pracy, oznajmiłem, tłumacząc swój pośpiech. Razem z innymi chłopcami wybieramy się dziś wieczorem do Jacka. Chcemy zaplanować, jak wykorzystać ten okres bez nauczyciela i tak dalej. Lu uśmiechnęła się z aprobatą.
Dobry pomysł, zawołała zachęcająco. Miło wiedzieć, że jesteście na tyle odpowiedzialni, by jakoś sobie ten czas zorganizować. Z takim podejściem nawet przerwa od szkoły wam nie zaszkodzi.
Skinąłem głową. Ja też nie spodziewałem się, żeby ta przerwa nam zaszkodziła. Oczywiście tylko pod warunkiem, że dorośli pozwolą nam zrealizować nasz zamiar. Naprędce wykonawszy wszystkie obowiązki, uchyliłem lekko drzwi do kuchni, by powiadomić ciocię Lu, że wychodzę, ale wrócę jeszcze długo przed kolacją. Odpowiedziała mi wesołym tonem, w którym dało się słyszeć uśmiech aprobaty. Czułem się z tym dziwnie. Lu myślała, że będziemy się zastanawiać nad tym, jak nie narobić sobie zaległości w nauce, podczas gdy tak naprawdę rozważaliśmy, w jaki sposób uciec od książek tak daleko, jak tylko się dało w owym krótkim czasie, który mieliśmy do dyspozycji. Nie zawracałem sobie tym jednak zbyt długo głowy, z szelestem szurając butami po leżących na ziemi liściach. Przecież nie powiedziałem wcale cioci Lu, że planujemy się uczyć. To był jej pomysł. Dotarłem do domu Jacka jako pierwszy. Okazało się, że Jack leżał pod jabłonią w swoim ogródku z książką do geometrii w dłoni. Wiedziałem, że wysłano go tu, by się uczył. Na mój widok przestał udawać, że patrzy w książkę i dał mi znak, bym do niego dołączył.
I jak?
Zapytał. Nic jeszcze nie powiedziałem, przyznałem się. A ty? Bo wiesz, myślałem, że najpierw się spotkamy i coś ustalimy.
Dokładnie,
potwierdził Jack. Ciocia Lu myśli, że zamierzamy planować naukę, wyjawiłem z zakłopotaniem.
Tak jej powiedziałeś?
Oczy Jacka zwęziły się w szparki.
Oczywiście, że nie.
Trochę się na niego zezłościłem. Wiedział przecież, że nie miałem w zwyczaju kłamać.
Więc nic nie możesz poradzić na to, co jej przyszło do głowy.
Jack wzruszył ramionami.
Chyba
nie, zająkałem się. Mimo wszystko wolałbym, żeby tak nie myślała. Przez to będzie jeszcze trudniej zapytać ją o pozwolenie i tak dalej. Jack stracił nieco pewności siebie.
Miejmy nadzieję, że nie,
powiedział. Widziałem, że zrozumiał, iż moje obawy były słuszne. Tym razem nie mogłem już pozbyć się tego nieprzyjemnego uczucia. Zawsze mówiłem cioci Lu prawdę i nie chciałem tego zmieniać. Nawet jeśli miałoby mnie to kosztować wycieczkę do lasu. Dołączył do nas zasapany od biegu Avery, a jego wyrzucone w bezdechu pytanie zwróciło moje myśli ponownie w kierunku planowanej wyprawy.
Kto będzie gotował?
O czym on u licha mówi?
Kto będzie gotował?
Zapytał znowu, patrząc raz na mnie, raz na Jacka.
Musimy ustalić, kto będzie gotował, albo nigdzie nie idziemy.
Wszyscy będziemy gotować, odpowiedział Jack.
Avery nie wydawał się przekonany.
Ja nie umiem gotować,
oznajmił stanowczo, a po chwili dodał sceptycznym tonem.
I założę się, że ty też nie. Nie bądź śmieszny, zadrwił Jack. Nie potrzeba być kucharzem, żeby przyrządzić posiłek nad ogniskiem. Nadziewasz na patyk, wsadzasz do ognia i tyle.
Próbowałeś kiedyś?
Zapytał nieustępliwie Avery. Jack spojrzał na niego twardym wzrokiem.
To ty przecież paliłeś się do tej wycieczki. Czemu się teraz tak przejmujesz? Możesz zostać w domu, jeśli chcesz,
powiedział sarkastycznie, na co Avery szybko zmienił taktykę.
Moglibyśmy w zasadzie wziąć bochenek chleba i trochę sera,
zaproponował bez entuzjazmu. Ja zamierzam jeść ryby, oznajmiłem bardziej optymistycznym tonem. Avery nie przepadał za rybami ani za łowieniem.
Kto je upiecze?
Zapytał. Ja też zaczynałem już mieć dość jego pesymistycznej upartości. Ja we własnej osobie.
Robiłeś to już kiedyś?
Tu mnie miał. Do mnie należało złowienie ryb. Ich przyrządzaniem zajmowali się ciocia Lu, dziadek lub wujek Charlie. Ja sam nigdy żadnej nawet nie wypatroszyłem. Byłem jednak zdeterminowany, by spróbować. Każdy potrafiłby wypatroszyć i upiec rybę. W tym momencie pojawił się Willy, który uratował mnie przed żmudnym zadaniem przekonywania Averego. Nasza czwórka usadowiła się na zielonym trawniku podwórza państwa Berych, krzyżując nogi niczym Indianie. Ogłosiliśmy otwarcie spotkania w celu zaplanowania biwaku. Ponieważ żaden z nas nigdy wcześniej na żadnym nie był, nie wiedzieliśmy, jak się za owo planowanie zabrać. Willy sięgnął do kieszeni swoich dżinsów i wyciągnął z niej ogryzek ołówka wraz z kawałkiem złożonego papieru. Wszyscy go pochwaliliśmy, że jest taki przewidujący, a potem spojrzeliśmy po sobie. Jack przejął dowodzenie.
Na początku musimy ustalić, co będzie nam potrzebne,
powiedział, a jego słowa w naszym mniemaniu zabrzmiały rozsądnie.
Koce,
zaczął, jak gdyby w oczekiwaniu na nasze przybycie. Bardziej niż geometrią zajmował się planowaniem biwaku.
Tak,
zgodził się Avery.
Noce są już dość zimne.
Willy nabazgrał słowo koce na jednej stronie kartki.
Jedzenie,
kontynuował Jack, na co Avery energicznie pokiwał głową.
Jedzenie to pojęcie zbyt ogólne. Musimy ustalić, co dokładnie,
zauważył Willy, czekając z ołówkiem zawieszonym w gotowości nad kartką. Żaden z nas nigdy wcześniej nie przygotowywał posiłków.
Chleb?
Rzucił Avery. Ołówek Williego zaskrzypiał po raz kolejny.
Ser?
Wyliczał dalej Avery.
Chleb i ser? Zwariowałeś? Nie przeżyję kilku dni o samym chlebie z serem.
Sprzeciwił się Jack.
W takim razie sam coś wymyśl.
Odciął się Avery.
Nie słyszałem jeszcze od ciebie żadnych genialnych propozycji.
Willy wtrącił się, żeby powstrzymać kłótnię między Jackiem i Averym. Tych dwóch nigdy za specjalnie dobrze się nie dogadywało.
Zapisałem chleb i ser. Czego jeszcze potrzebujemy?
Trochę masła, mąki, soli i pieprzu, żeby usmażyć rybę.
Dodałem tonem znawcy. Wiele razy widziałem, jak ciocia Lu miesza składniki i kładzie obsypaną mąką rybę na rozgrzanym maśle, a jej dania smakowały przecież świetnie.
A jeśli nie złapiemy w ogóle żadnych ryb?
Zapytał Jack tonem mądrali.
Wtedy będziesz jeść ten chleb z serem.
Odparowałem.
Potrzebujemy czegoś do smażenia. Patelni i jakiegoś czajnika.
Wciął się Willy, żeby zapanować nad sytuacją.
Zapałki!
wykrzyknął Avery w przypływie inspiracji. Wszyscy spojrzeliśmy na niego z aprobatą. Zapałki na biwaku bez wątpienia się przydadzą. Nasza lista powstawała dalej, aż musieliśmy użyć drugą stronę kartki. I zanim się obejrzeliśmy, pani Berry wołała Jacka na kolację. Reszta doszła więc do wniosku, że pora także i na nas. Ja i Avery pędem opuściliśmy podwórze Jacka. Willy potruchtał w przeciwnym kierunku. Ciężko było biec i rozmawiać jednocześnie, więc niewiele się odzywaliśmy.
Kiedy się zapytasz?
Wysapał Avery.
Jeszcze nie wiem.
Odparłem zdyszany.
A kogo?
Dopytywał Avery. Kręciłem głową.
Jeszcze nie jestem pewien.
Przyznałem. Prawda była taka, że dalej nie wiedziałem, kto z moich krewnych będzie w tej kwestii mym największym sprzymierzeńcem. Będę musiał wyczuć sytuację.
Cóż, nie mamy za dużo czasu,
powiedział Avery, dysząc ciężko.
Rada szkoły załatwi pewnie jakiegoś nauczyciela, zanim zdążymy się nacieszyć przerwą.
Po takiej długiej przemowie Avery zaczął oddychać jeszcze ciężej. Wiedziałem, że miał rację, ale nie podobało mi się, że tak na mnie naciskał.
Zapytam,
oznajmiłem stanowczo. Nic się nie martw. Rozstaliśmy się na końcu Cottonwood Street i pobiegliśmy w przeciwnych kierunkach. Biegnąc, spojrzałem w górę na niebo. Nie chciałem spóźnić się na kolację, bo chociaż ciocia Lu raczej nie byłaby na mnie zła, to spóźnienie się z pewnością zaszkodziłoby mojej sprawie. Skręciłem w ścieżkę prowadzącą obok plebanii, prosto na podwórze za domem, dokładnie w momencie, kiedy wujek Nat zajmował uprząż z Dobina. Zatrzymałem się obok niego, z trudem łapiąc oddech.
Hej, powoli, powiedział Nat. Skąd wracasz w takim pośpiechu?
Odczekałem chwilę, by móc spokojnie się odezwać.
Byliśmy u Jacka, chociaż zostaliśmy chyba trochę dłużej niż zamierzałem,
odparłem.
Martwiłem się, że spóźniłem się na kolację.
Cóż, ja tak samo,
przyznał Nat, ale nie wydawał się przejęty.
Pani Mirandzie znów się pogorszyło.
Jak ona się teraz czuje? Zapytałem.
Wygląda na to, że już dobrze.
Wujek Nat chyba co najmniej raz w tygodniu był wzywany do Willisów, żeby się pomodlić za odchodzącą panią Mirandę, jak nazywano babcię Willis. Nigdy nie potrzebowała tej ostatniej modlitwy, ale, jak stwierdziłem, któregoś dnia w końcu będzie jej potrzebować. I kto wie, kiedy ten dzień nastąpi. Wziąłem lejce zwisające z uzdy Dobina. Poczekałem, aż wujek Nat zdejmie z niego siodło, a następnie poprowadziłem konia do małej obory, do boksu, który na niego czekał. Choć Dobin miał za sobą 10-milową podróż do Willisów i z powrotem, to jego krok pozostawał sprężysty. Jak zawsze, wzbudzał we mnie podziw. Dziadzio kupił go dla wujka Nata i cioci Lu razem z małym, eleganckim, przeznaczonym na jednego konia powozem. Kiedy jednak wujek Nat wyjeżdżał gdzieś sam, zazwyczaj zabierał tylko konia bez zaprzęgania całego powozu. Tak było szybciej i lżej dla zwierzęcia. W boksie zdjąłem uzdę Dobina i zamieniłem na kantar. Wujek Nat sięgnął po zgrzebło i szczotkę, żeby szybko przeczesać konia. Nie czekając, aż mnie o to poprosi, podszedłem do żłobu i nabiłem na widły wystarczająco siana na kolację dla Dobina. Potem odmierzyłem mu paszę. Robiłem to już wiele razy, więc wiedziałem dokładnie, ile potrzebował.
Słyszałem, że zostaliście bez nauczyciela,
odezwał się wujek Nat, gdy pracowaliśmy ramię w ramię.
Tak,
odparłem bez większych emocji. Nat się uśmiechnął.
W twoim wieku pewnie cieszyłbym się wolnym czasem i planował, co z nim zrobię.
Nie odpowiedziałem.
To dla ciebie coś nowego?
Kontynuował wujek Nat, rozmyślając.
Nie chodzić do szkoły w porze roku, kiedy nie ma zbyt dużo roboty na farmie. Jak zamierzasz wypełnić te długie, nudne dni?
Wiedziałem, że trochę sobie ze mnie żartował, ale dostrzegłem też w tym szansę, by wspomnieć o planach, które przygotowaliśmy.
Cóż, powiedziałem w jak najbardziej swobodny sposób. Rozmawialiśmy o tym z chłopakami.
Pomyśleliśmy, że może to dobry czas, by wybrać się w górę szlaku i urządzić biwak. Przeniosłem wzrok z Dobina, który pałaszował swój owies na wujka Nata. Dłoń szczotkująca konia nie zatrzymała się ani na chwilę. Biwak? Nie przypominam sobie, żebyś kiedykolwiek wspominał o biwaku.
Nie, nie wspominałem. Zgodziłem się prędko. Zawsze podczas dobrej pogody trzeba było zająć się żniwami albo ogrodem, ale jak sam powiedziałeś, tej jesieni cała praca jest za nami. No i prawda jest taka, kończyłem w pośpiechu, że sam nigdy wcześniej na to nie wpadłem. Uznałem, że muszę być całkowicie szczery z wujkiem Natem. Nat tylko skinął głową. Pomyśleliśmy, że to może być dobry moment. Przekonywałem go dalej. Potem się zreflektowałem. Nie chciałem wydać się zbyt chętny i nachalny.
Kto bierze udział w tych planach? Zapytał wujek Nat.
Avery, Willy, Jack i ze mną.
Wujek Nat uśmiechnął się łagodnym, żartobliwym uśmiechem.
Kiedy będziesz dyktował tę listę osób, cioci Lu, radzę ci, żebyś powiedział Avery, Willy, Jack i ja.
Zwiesiłem głowę. Zdarzało się, że dorośli poprawiali moje błędy gramatyczne, a zwłaszcza ciocia Lu.
Dokąd się wybieracie? Zapytał następnie wujek Nat.
Serce stanęło mi na moment. Powiedział, dokąd się wybieracie? Jakby wszystko było już ustalone.
Pomyśleliśmy, żeby pójść w górę rzeki, na wzgórza, gdzie strumień ma swoje źródło.
Odparłem, próbując, by zabrzmiało to tak, jak gdyby nasze plany były dokładnie przeanalizowane i ustalone.
Tak przynajmniej teraz wpadło mi do głowy, pospieszyłem z wyjaśnieniem, bo jednak nie chciałem ustawać w dążeniu do mówienia prawdy. Ale chłopcy nie powinni mieć nic przeciwko.
Wujek Nat przytaknął. Potem odwrócił się, powiesił zgrzebło i szczotkę na haku na ścianie, obdarzył Dobina jeszcze jednym solidnym klepnięciem i skinieniem głowy dał mi znak, żebyśmy zbierali się na kolację. Ruszyłem za nim z lekkim wahaniem. Nie byłem pewien, czy tę rundę wygrałem, czy raczej w niej poległem. Czy wujek Nat rozumiał, jak bardzo chłopcu potrzebna jest taka samodzielna wyprawa? Czy mogłem liczyć na jego wsparcie, kiedy będę próbował przekonać resztę rodziny? Gdy byliśmy już prawie przy domu, wyciągnął dłoń i położył ją na moim ramieniu.
Myślę, że to świetny pomysł, skomentował.
Gdybym nie miał w tym tygodniu tak wielu obowiązków w kościele, samemu kusiłoby mnie, żeby do was dołączyć.
Wypuściłem powietrze ze świstem. Wujek Nat był po mojej stronie. To już był jakiś plus. Po raz pierwszy zacząłem mieć nadzieję, że nasz plan rzeczywiście się uda.